Witam wszystkich bardzo serdecznie, począwszy od najmłodszych, którzy dają o sobie znać. Proszę Państwa, ja kiedyś bardzo dawno temu, 20 lat temu, wpadłem przypadkowo na taki tekst pewnego uczonego, który Państwo rozpoznają świetnie, z jakich on źródeł korzystał, który wyszedł od stwierdzenia, że naród polski niemal od początku swego istnienia wychował się na gruncie cywilizacji łacińskiej, personalistycznej, która jest dziedzictwem chrześcijaństwa biblijnego i antyku grecko-rzymskiego. Ale też od początku atakowała nas cywilizacja bizantyjska, zarówno od zachodu, od Imperium Rzymskiego Narodu Niemieckiego, jak i od wschodu, od samego Bizancjum i Rusi Kieckiej. Doszedł do tego nacisk cywilizacji turańskiej, mongolsko-moskiewskiej i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, że wtedy miałem takie wyobrażenie, że z zachodu zbliżał się do nas Bonifacy, ze wschodu zbliżał się do nas Cyryl i Metody, prawda? A Mieszko I bronił cywilizacji personalistycznej i grecko-rzymskiej. Można oczywiście nadzieję popatrzeć w ten sposób, ale można nadzieję popatrzeć jako na coś w rodzaju takiej fantastycznej osmozy, która się dokonuje pomiędzy kulturami, która się dokonuje pomiędzy uczonymi, która się dokonuje w duchu i w intelekcie. I bardzo się cieszę, że w Polsce wciąż takie badania się prowadzi. I bardzo się cieszę, że kolekcja Biblioteka Instytutu Tomistycznego Teksty i Studia wzbogaciła się o książkę, która jest wynikiem badań nad tą właśnie osmozą, która się dokonuje pomiędzy kulturami z tak wielkim pożytkiem dla nas. Witam serdecznie Zenona Kałużę, autora książki, która nas tu gromadzi. Przypominam Państwu, że teologia i filozofia polskiego średniowiecza to jeden z działów, który Instytut Tomistyczny kultywuje od momentu swojego założenia. Witam serdecznie pana profesora Andrzeja Dąbrówkę, który poprowadzi rozmowę z autorem. I jeszcze zostało mi jedno powitanie. Otóż siedzi między nami pan dr Dragosz Kalma z Paryża, który jest współautorem 3 z 9 studiów, które są zamieszczone. Nas tutaj zgromadziła. Już więcej nie gadam i zostawiam głos naszym gościom.
Będzie pewien porządek w tej rozmowie, przynajmniej według planu. Natomiast co się z każdą minutą wyłoni, to nie będziemy się przed tym bronić, jeżeli będzie miało znamiona rozumności. Tytuł. Lektury filozoficzne. Czy on zakłada, że może być jeszcze inna książka o innym trochę tytule, o Wincentym?
Może być. Mogą być jeszcze książki. Pierwsza, która mi przychodzi na myśl, to jest książka o poglądach na etykę Wincentego. Ja tego problemu nie ruszałem, ponieważ on jest bardzo zawiły i on domaga się innego w stosunku do źródeł, do tekstów dwunastowiecznych już. Dwunastowiecznych, ponieważ w XII wieku, może już w XI wieku, ale głównie w XII wieku, zdeformowano całkowicie wykaz cnót i układ cnót, czyli jak gdyby moralności i hierarchii cnót, które neoplatońskich, które Makrobiusz przekazał Europie Łacińskiej. To się dokonywało i w Anglii, i we Włoszech, i we Francji. Więc tę deformację widać, ja ją sygnalizuję w dwóch notach chyba w mojej książce, ale tematu nie podejmuję. Wydaje mi się, że jedna z pań w Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego kiedyś w internecie ogłosiła jako swój program badawczy, ale nie widziałem później skutków tych badań, ani nie widziałem dalszego ciągu, czy program był realizowany, czy nie był realizowany. Więc taki temat na przykład istnieje. Istnieje problem także ściśle polityczny. Zdaje się, że będziemy o tym mówić. Prawo, sprawiedliwość, władca i lud. Prawda? Władca i Kościół. Mówi się o klerykalizacji prawa, o dominacji prawa kościelnego, o tym, ale jak to się przedstawia, jak konkretnie przedstawia się problem władcy i poddanych, powiedzmy, nie ludu, tylko poddanych, to mi się wydaje, że zasługuje jeszcze na przebadanie. I czytałem w różnych pracach krótkie ujęcia, ale może niezadowalające mnie, że można szerzej tę sprawę potraktować.
No tak, tym bardziej, że opinia, że jest to wielki traktat polityczny w gruncie rzeczy, jest dość powszechna i mocno uzasadniona. Czyli dwa kierunki już masz na oku.
Ale ja tego nie będę robił. Tak? Nie.
To jest tylko apel do innych.
Myślę, że to
w
można.
W tych kierunkach poszli. Tak. Dobrze, wróćmy jeszcze do tego naszego planu. Książka jest dedykowana profesorowi Juliuszowi Domańskiemu.
Tak.
Dlaczego? To niektórym nie trzeba może wiele mówić, no ale nie wszyscy wiedzą. Chętnie posłucham, co o tym powiesz.
Tak,
nie
wiem, gdzie jest Juliusz Domański.
Tutaj przy...
A jest, przepraszam.
Mówimy o dedykacji.
Z całej pięknej plejady mediewistów i kolegów i następców profesora Świeżackiego, Domański był chyba tym, którego poznałem na samym końcu, mianowicie tuż przed wyjazdem moim z Polski do Francji. On mnie odprowadzał razem z profesorem Seńką i ze Świeżackimi na dworzec. Nasze kontakty zaczęły się, kiedy przysyłałem artykuły do studiów mediewistycznych z Francji. On był wtedy sekretarzem redakcji. Był miły, uprzejmy i te artykuły przyjmował, poprawiał, zwracał uwagę oczywiście. Od tego momentu, właściwie od mojego wyjazdu, rozpoczęła się jak gdyby i narastała ciągle nasza przyjaźń, która potem rozwinęła się. On także był, Juliusz Domański był także we Francji. Jego rodzina przyjeżdżała także do Francji. A kiedy były trudności, to konsultowałem się z nim. No nie wiem, jest jednym z wybitnych znawców nie tylko literatury łacińskiej, starożytnej i nowożytnej łacińskiej. Myślę o Erasmie, ale także łacińskiej średniowiecznej. I jest moim starszym kolegą w mediewistyce, któremu bardzo wiele zawdzięczam. On ma swoje miejsce w mediewistyce. Pisałem o nim do encyklopedii filozoficznej Kulowskiej. Jest jednym z tych, którzy łączą jakoś swoje pojęcie filozofii ze sposobem uprawiania historii filozofii. Ten wysiłek, może właściwie jeden, jedyny aktualnie, widać właściwie tylko u niego. Dlatego zasłużył moim zdaniem na... I to jest także spłata długów, jakie zaciągnąłem, długów wdzięczności.
Do tego służy ta strona w książce.
Ta strona w książce. Jego tam nie przedstawiam jako Sokratesa. To motto jest związane z wpływem Platona, do którego wracam, do tej części wracam przynajmniej w dwóch rozdziałach, dlatego wypunktowałem jako...
Książka jest zbiorem studiów, które pojawiały się w ciągu dłuższego czasu, kiedy również zajmowałeś się czym innym. Może spójrzmy wstecz, kiedy się pojawiło zainteresowanie Wincentem i no, na tle Twoich innych badań, jakich, w jakim środowisku pracowałeś, to nie dla wszystkich może też jest wiadome, nie wszystkim. Więc jak się pojawiło, kiedy zacząłeś się interesować Wincentem jako przedmiotem badań?
Jako przedmiotem badań to bardzo późno. Nie wiem, kiedy pisałem pracę o tym pierwszą, która potem się ukazała po włosku.
Przed indeksami chyba jest lista tych publikacji wcześniejszych.
Przed indeksami, tak. Ja nad tą pierwszą pracą... Przepraszam, że tak sobie... Ona się ukazała w roku 2007. Ja ją napisałem... Nie, przepraszam, ona się ukazała... Sapientis Verbum, ona się ukazała po włosku w roku 2006, a była napisana prawdopodobnie na początku 2004-2005. Mój kolega, ja ją wysłałem do czasopisma włoskiego, bo się wstydziłem oddać Francuzom do czytania. Francuzi mają i są raczej dogmatyczni. I myślę sobie, przy takiej włoskiej otwartości na różne, jakie może mi przyjmą ten artykuł. Oczywiście przyjęli mi artykuł, ale powiedzieli, że redakcja drukuje tylko artykuły w języku włoskim. Mm. Poskarżyłem się koledze Włochowi, on mówi, no to ja ci przełożę. Dzisiaj to jest historyk filozofii w Uniwersytecie w Leuven, profesor Robilio. On zrobił redakcję włoską. Tu redakcja polska ukazała się, ukazuje się tutaj po raz pierwszy przekład ojca Pawła Krupy. Dlaczego zająłem się,
no właśnie,
dlaczego zająłem się Wincentem? Właściwie Wincenty był, ja czytałem tego eseisty polskiego, Jasienicę, tak? Jasienicę czytałem, u Jasienicy on jest bardzo brzydką figurą. Tam są, wylicza mu, ile słów łacińskich zna, ile, ale nie jest autorem zachęcającym, żeby być. Tekst łaciński nie jest tekstem łatwym. Nawet tekst polski jest właściwie dla kogoś, kto lubi średniowiecze, jest sympatycznym, miłym, ale jest też trudnym, ponieważ już mamy coraz mniej kontaktu ze średniowieczem. Pracowałem nad XV wiekiem tutaj w Polsce. Tutaj drukowałem o Stanisławie Skarbimierza, o jego znajomości poezji i wydawało mi się, że powinien postawić sobie pytanie, od kiedy Polacy czytali literaturę rzymską. No i jak tak zacząłem szukać, to o pięciu braci męczenników, to nie byli Polacy. Potem list o nich Brunona, tak? Chyba, tak? Tak, to nie jest też Polak. No więc właściwie taki wybór padł na kadłubka i otworzyłem indeks u Plezi, w wydaniu Plezi. Tam widziałem, że no jest, cytuję. I potem tylko problem, moim osobistym problemem było to, czy cytuję filozofów. No i trafiłem na ten nieszczęsny, malusieńki artykuł, mały, w którym z jednego słowa urósł artykuł profesora Plezi, że cytuję, już nie pamiętam, jak się... De sophisticis elenchis. No i zacząłem wtedy szukać rzeczywiście systematycznie, właściwie systematycznie, ale tak trochę po omacku. I miałem wielką niespodziankę, bardzo przykrą, bardzo szczęśliwą i bardzo przykrą, ponieważ już był zapowiedziany mój wykład u pana profesora Orzoga w seminarium w historii, żeby mówić o wpływie Platona. I o Platonie pisałem bardzo dużo listów z panem profesorem Domańskim, który mnie zachęcał do pisania, ale mówił równocześnie, że coś Mańkowski pisał. Ja o Mańkowskim nigdy nie słyszałem. Nie wiedziałem, czy to jest mediewista, czy to jest klasyk. Coś Mańkowski pisał, nie mógł sobie przypomnieć. Ja nic nie wiedziałem. ale w dniu moich imienin znalazłem sporo cytatów z Timajosa. Przyszli do mnie przyjaciele, jeden tu obecny, także zrobiliśmy wielką fetę, bo ja im pokazałem, miałem Timajosa po łacinie, miałem i zrobiłem wielką fetę. To będzie otwarcie właśnie mojego speechu w Krakowie. I to było przed świętami w grudniu, na święta wróciłem, przyjechałem do Polski, poszedłem w Legnicy do księgarni. Kraw chciał, że znalazłem książkę, w której jest pan Mańkowski ze swoim artykułem.
Zbiór to był Inspiracje neoplatońskie w dawnej literaturze polskiej, coś takiego.
Tak, 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 duch pani. I cały mój projekt upadł, bo artykuł już był 5 lat wcześniej ogłoszony. Więc ja mogę występować jako odkrywca Platona i właściwie te same teksty, ja trochę więcej, chyba ze 2 tam cytuję albo 3 znalazłem potem. I wtedy pilnie już prosiłem pana Domańskiego o adres i o więcej wiadomości. No i ten projekt zaniedbałem. I zwróciłem się do... I pan Kalma mi zaproponował, że on dzięki swojemu wynalazkowi z kolegami przejrzy niektóre teksty Arystotelesa. I wtedy znaleźli mi dwa cytaty Arystotelesa. To mnie postawiło na nogi. Tylko inaczej postawiłem problem Timajosa i Platona. I pan Mańkowski nie rozwija, nie pokazuje, dlaczego jest cytowany Platon, jaką on tam odgrywa rolę. Mnie się wydaje, że ja całą uwagę zwróciłem na to, jaka tam jest rola i jaka jest rola w sposobie narracji. I co te cytaty,
co chcę powiedzieć.
Tak.
W każdym razie to wyłoniło się zainteresowanie Wincentem bardzo późno.
Bardzo późno, tak. Bardzo późno. To już było na emeryturze. W 2002 roku poszedłem na emeryturę, to jest takie moje późne dziecko, powiedzmy, z czasów emerytury.
No, dość żywotne.
Dziękuję.
Jest wiele tematów do omówienia. Wybrałem kilka problemów mniej lub bardziej filozoficznych, które chciałbym teraz po kolei omówić. Filozoficznych szeroko to trzeba rozumieć, czy w warstwie narracji, czy w warstwie samej treści, samego wywodu, więc bądźmy tutaj swobodni w rozumieniu tego terminu. Wszystko dotyczy w każdym razie Wincentego i wszystko dotyczy tej książki. No, zaczynając od sprawy najbardziej widocznej, aczkolwiek formalnej tylko i powierzchownej, sprawa dialogu, dialogowość narracji. Od razu jest to rzecz bardzo wyjątkowa, prawda? Jest to zupełnie wyjątkowa kronika, która ma w tych trzech księgach swoich formę dialogu. No i to zwróciło twoją uwagę jako problem do wyjaśnienia. No i wyjaśniłeś go.
Tak. No, nie mogę powiedzieć, że Wincenty znał całego Timajosa. Wincenty nie zajmuje się problemami filozoficznymi, które są oczywiste, które są podstawą całego neoplatonizmu i neoplatonizmu od Platona aż do XX wieku. Znaczy problem stworzenia, istnienie modelu w myśli Bożej, istnienie modelu niezależnie od myśli Bożej, sprawa stworzenia, kreacji, sprawa materii, sprawa człowieka, konstytucji człowieka, duszy czy umysłu w człowieku. To wszystko Wincenty pomija. On wybrał sobie jako wzór ten pierwszy kawałek, w którym Sokrates przypomina najpierw, że było poprzedniego dnia święto, że oni się tam już spotkali, że coś mówili i potem, że ci młodzi, którzy dzisiaj zapraszają na ucztę świąteczną na cześć Ateny, mieli przygotować jakiś dyskurs na cześć Ateny, mowę na cześć Ateny. I tę mowę przygotowuje Krytiasz. I Krytiasz mówi o historii. Tu jest historia, tu jest problem konstrukcji i problem historyczny. Problem konstrukcji to jest, że on jako chłopie mały, tam 9 czy ileś letnie, słyszał, że jego dziadek mu opowiada, że on już słyszał jako młody chłopak Solona opowiadającego o tym, co go spotkało w Atenach, jak się odbyła rozmowa z kapłanem w Atenach, jak kapłan opowiedział o tym, co się działo 9 tysięcy lat temu, ponieważ Egipcjanie mają archiwa, mają zachowane wszystkie prawie dokumentacje, a tak dużo jest pożarów i tak dużo jest powodzi w Grecji, że Grecy nie mają w ogóle żadnych papierów i wszystko zapominają. I oni są takimi staruszkami młodymi, którzy ciągle się uczą i czegoś się dowiadują, nie ma żadnej pamięci narodowej. I ta konstrukcja jest odtworzona właśnie w dialogu. Ten dialog, narrator, który mówi, że on słyszał, Mateusza i Mateusz mówi to, co mu pewien starzec opowiadał. To jest ten sam i nawet oczywiście to są, tam są cytaty, więc nie można powiedzieć, że to jest wymyślone sobie na wzór. To jest wymyślone na wzór, ale ten wzór właśnie to jest. I ten drugi problem to jest, więc pierwszy problem to jest narracji tej, i drugi problem to jest problem historyczny stałego zamieszkania tej ziemi przez Polaków, tak samo jak...
To za chwilę o to zapytam, natomiast problem historyczny to jest również właśnie to, że ta pamięć tam jest, ta pamięć, którą, do której Mateusz dociera przez tę postać starca, którą warto byłoby osobno, no jest to nie tylko cecha tego lepiej zorganizowanego państwa, że mają tam archiwa, no i że dzięki temu ta pamięć tam trwa i że my powinniśmy, że to jest motywacja. Tutaj jest motywacja do tego, żeby tworzyć historię, zapisywać.
Myślę, że tak. Bo... Ja tego wątku nie rozwijałem, bo to jest właściwie domysł, ale taki domysł, który...
Bo oczywiście mówimy, że no, zlecił Kazimierz Wincentemu, żeby napisał kronikę. No ale sądzę, że nie przyszłoby mu to do głowy, gdyby Wincenty nie miał tej idei już, że tak. Trzeba taką rzecz zrobić.
Tak sądzę.
No i wtedy mamy właśnie to, co jest tak charakterystyczne dla wizji historiozoficznej Wincentego. Zupełnie różne od ujęć tych etnogenetycznych ówczesnych, że Polacy od dawien dawna tu mieszkali. Nie przybyli, nikt by tego nie zorganizował, tylko są autochtonami.
Tak. Ja o tym pamiętam. To profesor Banaszkiewicz podkreślał. Ja to przyjąłem. Oczywiście tak jest. Tak jest. Kronika o tym mówi. Ale jest jeszcze drugi model tego. Mianowicie, ponieważ to są Ateny, to jest tekst Justyna, skrót historii, już nie pamiętam, jak się nazywa.
Zarys historii, tak.
Więc skrót, gdzie jest wyraźnie powiedziane, gdzie jest wyraźnie sformułowana pochwała Aten jako jedynego ludu, który znikąd nie przybył. Oni się tam rodzili i tam mieszkają. Więc to i Platon i Justyn, oni tutaj się gdzieś jakoś zbiegają i ten sam model się realizuje w społeczeństwie polskim. Tak w oczach Wincentego.
Tak, czyli tutaj się ponawia ta inspiracja wiedzą o Grecji. Do tego jeszcze też wrócimy, no ale w każdym razie to jest druga, ta bardzo charakterystyczna cecha kroniki Wincentego.
Przepraszam, ja tego nie mówiłem w mojej książce, na ten tekst Justyna wpadłem dopiero pisząc wstęp, więc wypunktowałem we wstępie.
Aha, czyli no tak, ale to się pojawia jednak dość.
I potem dość otwarcie w tym drugim moim tekście.
I potem wyszło w tych badaniach komputerowych jednak.
Tak, tak.
Coś jest również bardzo indywidualnego i bardzo no, uderzającego, na co właśnie w tym szerokim, obszernym wstępie zwracasz uwagę, to jest akceptacja pogańskiej tradycji. Ja to nawet, jak będę pisał recenzję, to cytat z tego właśnie umieszczę. Mianowicie jak piszesz to przy okazji włączenia pogańskiego wątku postrzeżenie Siemowita, czyli właśnie tego pierwszego syna Piasta i Rzepichy, włącza się ten akt pogański przecież do uświęconej tradycji polskiego królestwa. No i Wincenty popiera to pracowicie argumentami opartymi na prawnej przyczynie i rozumnym względzie. I piszesz, Wincenty jest pierwszym polskim pisarzem domagającym się szacunku dla rozumu i jego dzieł, niezależnie od religii, w jakiej te dzieła powstały. W średniowieczu nikt prawdopodobnie nie wyraził tak pięknie jak on swojego szacunku do pogaństwa.
Tak. Tak, no nie wiem. Nie znam całego pisarstwa, ale dla mnie zastanawiające było, że tego nikt nie dostrzegł. Bo o postrzyżynach, bo to jest przy okazji postrzyżyn, nieprawdaż? I o postrzyżynach mamy kilkanaście prac, bardzo dokładnych. Tam się mówi, że on nie rozumie tego, kim byli Nazarejczycy, nie rozumie tego, albo że podciąga niesłusznie pod taką tradycję, albo pyta się, czy to u wszystkich Słowian, czy nie u wszystkich, ale ten wątek, właściwie to rozumowanie, dlaczego, jak on odpowiada, jak on uzasadnia tradycję postrzyżyn, jak on nawraca do rozumu i dzieł rozumnych człowieka, tego jakoś nie zauważono. Ja nie widziałem tego w literaturze. W kadłubkologii, mogę tak powiedzieć.
No i to jest uderzające, że jest ta akceptacja, że tutaj on się nie burzy, że z taką, że wchodzi to jednak do tej wiedzy naszej najdawniejszej o początkach.
Tak, ja przedstawiałem te wyniki takie najogólniejsze moich badań nad tym na seminarium na Paris 4, które prowadził historyk kronik i historyk prawa rzymskiego. Powiedział po cichu, ale do innej osoby, my czegoś takiego nie mamy. No więc to... Nie wiem, ja nie widziałem. I nigdy... Teraz jest dużo prac o pogaństwie, o stosunku. Tego nie zdążyłem ani przejrzeć, bo się czym innym zajmuję, ale to może warto zobaczyć, jak to gdzie indziej się rozwija taka rzecz.
Z kilku idei ważnych prawie w każdym tekście się pojawiających jest idea władcy. Obraz władcy, wiemy, że nawet można na kronikę patrzeć jako na swego rodzaju właśnie to spekulum, prawda? Jako ten wizerunek władcy idealnego, no i że jest on tam nawet identyfikowany. To może o tym
tak?
Problemie.
Tak, ja się może... To są portrety właściwie, bardzo obszerny, o Mieszku najmniej, o Bolesławie Chrobrym jest bardzo obszerna opowieść, przerwana zresztą powiastką filozoficzną, o kimś, kto szuka wiedzy na temat, jak zostać filozofem. Zresztą z tragicznym zakończeniem, bo go wyrzucają gdzieś tam z pałacu, obijają go, prawda, i on się z trudem tego wszystkiego uczy. Nie wiadomo, czy został filozofem, czy nie. Jest potem... Mieszko II jest krótko traktowany, Kazimierz Odnowiciel jest alegorycznie przedstawiony w opowieści o jego macosze, która się mści na nim, ponieważ jest synem, no nie wiadomo, kto tam był jego matką, a chodzi właściwie, jest, jak sam Wincenty mówi, tam jest pomieszany mit z rzeczywistością prawdziwą, mianowicie...
Jeszcze małżeńską.
Tak, jest, bo matka jest w Niemczech, ale jest mit. Kazimierz Odnowiciel jest przedstawiony jako Herkules. Oczywiście Herkules był dzieckiem Zeusa, dzieckiem, na które chciała zabić Junona zazdrosna, bo Junona ciągle narzekała i płakała, że ten biedny, że ten jurny Zeus ma dzieci na lewo i na prawo. Tak samo tutaj, więc tą macochą rzeczywiście, skoro jest młody Herkules, to tą macochą jest Junona i ona się mści i tą zemstą są węże i potwory i żmije, tam są, to jest wojna domowa, to jest najgorsze potwory, których nie można zabić, uspokoić. I potem są portrety Kazimierza, Bolesława II, bardzo kontrastowe, bo najpierw są wielkie pochwały, potem jest to samo, podobnie kontrastowe są, jest portret Bolesława III, Krzywoustego. Młodość jest przedstawiona jako młodość idealna, przeciwstawiona młodości zepsutej Zbigniewa, a potem starość jest skrytykowana, prawda, jako odstępstwo od roztropności, on się dawał zwodzić, więc takie historie, potem jedyny taki rzeczywiście pochwalny portret to jest Kazimierza Sprawiedliwego, ale jest wiele rzeczy zapomnianych. Może o tym, nie wiem, czy o Prawie Sprawiedliwości będziemy
właśnie
mówić.
Teraz chciałem zapytać o sprawiedliwość, jako ideę, która też ciągle się pojawia. Znaczy nie ciągle, ale jest istotna i w rozważaniach Wincentego, no i w twoich badaniach sporo o tym pisałeś, również już jak wspominałeś o tym źródle idei sprawiedliwości.
Tak.
To jest jedna z ważniejszych dyskusji ostatnio w Wincentego. O źródle tej definicji sprawiedliwości. Było sporo wypowiedzi na ten temat i na naszej konferencji wincentyjskiej w 2008 roku i potem w Krakowie tak. Ze Skibińskim. I potem jeszcze sam miałeś dodatkowe badania. Bardzo dużo na ten temat jest w tej książce napisane.
Tak. Jest pojęcie sprawiedliwości sokratejskiej, które charakteryzuje kraka.
Władca.
Gracchus, władca. Władca ogłasza prawa sprawiedliwe i pomaga raczej tym biednym, którzy mniej mogą, tak, a mniej tym, którzy dużo mogą. To jest przeciwstawienie sprawiedliwości nie stoików, tylko przepraszam, ja czasem tracę pamięć. Retorów greckich. Tam jest Trazimach, głównym oponentem Sokratesa. Proszę?
Sofistów,
dziękuję bardzo. Sofistów. Z tym, że Wincenty nigdy do tej definicji nie wróci. To jest raz powiedziane i już, ale to jest powiedziane przy historii bajkowej. Tak jak u Platona to jest gdzieś tam w zamierzchłych czasach. I tutaj też jest w zamierzchłych czasach i w historii rzeczywiście, jak mamy Mieszko, nie ma problemu sprawiedliwości, jest problem władzy. Nie wiem, czy sprawiedliwości, ale jest problem władzy i prawa i ludzi poddanych prawu u Bolesława Chrobrego. Bolesław Chrobry, święty Wojciech udziela mu lekcji, jaki powinien on być. On poszedł do świętego Wojciecha wysłuchać, jakim powinien być władcą. I władca mówi, że nie powinien być ponad prawem, ma być posłuszny prawom. To charakteryzuje prawdziwy majestat królewski. Ale potem powiada, że ma zwrócić uwagę, że prawo boskie jest ponad prawem ludzkim. Więc tutaj mamy już od początku, to nie tylko za Kazimierza Sprawiedliwego wejdzie ta supremacja prawa kościelnego nad prawem świeckim, które się tam pojawi, ale już od samego początku drugiej księgi mamy ten sam problem. Wyższość prawa kościelnego nad prawem świeckim. On nie mówi o prawie rzymskim, on mówi o prawie kościelnym. Jakie są inne stosunki do sprawiedliwości? Ja nie bardzo. No, sprawiedliwy jest Kazimierz. Jedyny władca sprawiedliwy to jest Kazimierz Sprawiedliwy.
Nomen omen.
To jest Kazimierz II chyba, czy trzeci, już nie pamiętam. Ale czemu się charakteryzuje? Nie bardzo pamiętam, nie bardzo wiem i to zajście nie zostało pokazane. I on bardzo lubił wojnę, lubił wojaczkę. Nie znosił ludzi, którzy nie kochają wojny. Ale nie wiem, na pewno są tutaj historycy, którzy lepiej wiedzą, ja nie pamiętam.
Nie, no dla Wincentego jako prawnika idea, że prawo tworzy państwo i że władca, założyciel powinien ustanowić prawa, potem się ich słuchać i wtedy jest władcą sprawiedliwym, no jest, no można powiedzieć, fundamentalna. On może ciągle do tego nie wraca, ale to jest...
Ale właśnie nie wraca.
Tak?
Właśnie nie wraca. On mówi, na przykład Bolesław Chrobry jest niesprawiedliwy w Kijowie. Królowie polscy są niesprawiedliwi wobec sąsiadów, bo z Czechami są też niesprawiedliwe. Nie wiem, czy któryś z nich, Bolesław Chrobry, uchodził za króla cnotliwego, ale nigdy nie został.
Zaporywczego.
Potem by się mścili zresztą. No, to jest temat, ja nie wiem, bo to trzeba inaczej trochę, może ja się na cytatach opierałem więcej niż na analizach postaci i działania, ale nie ma takich postaci, które by mnie zafrapowały porządkiem sprawiedliwości. Żeby albo mówiły o sprawiedliwości, albo były wykładnikiem jakiejś sprawiedliwości w Rzeczypospolitej czy w Królestwie Polskim.
Tak, są tam epizody, które
możliwe, tak,
świadczą o tym, że było to istotne. Tam przecież jeden synodu był poświęcony właśnie tej kwestii.
Tak, tam, kto w związku z chłopami, tak?
Tak, kto zabierze z Boży ubogim, nie będzie przeklęty i tego
tak.
typu rzeczy.
No tak, ale to powiedzmy praktyki prawne i ustawy prawne, ale teoretycznie o prawie się nie mówi i o...
Mimo, że prawo jednak jest no jakoś tam obecne. I
o strukturze państwa też się nie
mówi. Warstwie, tak? No tak. I w tej warstwie cytatów, do czego za chwilę dojdziemy, no jednak tam się pojawia. Jak jest właśnie ze znajomością prawa rzymskiego, tak to nazwijmy.
U kogo?
No, u Wincentego. No, wiemy, że jest, w sumie to jest jego najsilniejszy punkt w wykształceniu.
Tak, tak. No jest właściwie całe prawo rzymskie, całe prawo justyniańskie jest zaangażowane w kronice, w dziesiątkach cytatów. Także nawet jeśli się jedna czy dwie cytaty spotyka, te same chyba pojedyncze u Wincentego, to nie można powiedzieć, że i u Wincentego, i u Jana Salzburga, to nie można powiedzieć, że są ściągnięte. To jest niewątpliwie jego własna, to jest jego, wiedza, jego osobista wiedza.
Jego osobista. Zaczerpnięta ze źródła po prostu.
Ze źródła, tak. On cytuje, bardzo rzadko mówi, nazywa przy okazji właśnie tej bardzo rozwiniętej, tego rozwiniętego wykładu o adopcji, która jest, którą są postrzyżyny. On cytuje Digesty, cytuje Kodeks i może jeszcze jakieś inne, już nie pamiętam. W każdym razie nawet te zbiory praw cytuje bardzo rzadko, podobnie jak imiona autorów, autorytetów, poetów, filozofów nigdy nie są wymieniane, prawda?
I o tym się dowiadujemy z badań szczegółowych, komputerowych, o których trzeba koniecznie powiedzieć, ponieważ one, ich wyniki są dość istotną częścią tej książki.
Tak.
Badania komputerowe, których współautorem jest Drakos Kalma, który właśnie zaszczycił nas swoją obecnością. Chyba nie będziemy prosić go o wystąpienie, żeby tutaj coś mówił. W skrócie powiedz, do czego to doprowadziło, jakie tam niespodzianki były. I w ten sposób skończymy opis książki i na zakończenie kilka tylko takich punktów jeszcze poświęcimy takim spojrzeniu na cechy intelektu Wincentego. Ale jeszcze teraz o tych komputerowych badaniach.
Badania komputerowe, przede wszystkim badania komputerowe przyspieszyły, myślę, w ogóle badania nad
wszędzie. Humanistyka cyfrowa, tak.
Tak.
To się dzieje wszędzie teraz, jak to powiedział jeden z naszych profesorów, jak pożar stepu to się...
Tak? Zanim kiedy miałem pierwotną zgodę Dragosza na współpracę nad Kadłubkiem, moim celem było przebadanie wiedzy szkolnej Kadłubka, ponieważ ciągle jest uważany za wielkiego erudyty, za człowieka bardzo wykształconego, a równocześnie za ściągacza od Jana Salisbury, za człowieka, który nie potrafił zacytować autora łacińskiego. Albo, więc taka jakaś niespójność w tych opiniach była. Więc chciałem się przekonać, jaki typ wykształcenia podstawowego, powiedzmy, w naukach, w 7 sztukach wyzwolonych. Zrobiłem sobie taki program, żeby zrobić na przykład Arystotelesa. Co znał z Arystotelesa? Arystoteles, Organon był przetłumaczony w całości. Nie była...
Czy te 10...
9 tekstów filozofii, 10 z Izagogę Porfiriusza, który nie badaliśmy. Nie było takiego, a może Dragosz badał. Nie było takiej potrzeby, ponieważ problematyka uniwersaliów i podrzędne, nadrzędne nie występuje. Natomiast pojawia się w wierszyku problem kategorii, pojawił się chyba raz problem hermeneutyki, ale tych cytatów nie było. Więc był problem Arystotelesa, problem Platona, problem Arystotelesa, problem Boecjusza, który był właściwie teksty teologiczne, teksty de consolatione. No jest taki problem szkolny, potem retoryka, oczywiście, a to ja nim Seneka, Cyceron, Seneka, no i to, co zwykle Makrobiusz, takie rzeczy. Więc taki program przedstawiłem Dragoszowi. Dragosz się zgodził, on to rozszerzał, na przykład Cycerona, zdaje się, całego przebadał. I chyba Senekę w większości przebadał, także dialogi albo traktaty filozoficzne, ale także na mój użytek listy przede wszystkim. Przebadał Makrobiusza, przebadał Boecjusza, Senekę, Cycerona. Tam niespodzianki były, że właściwie Cyceron prawie jest nieobecny. To była zasadnicza niespodzianka. Cyceron, zdaje się, o starości są dwie czy trzy cytaty. I są jakieś, ale to albo jest przysłowie, które weszło do księgi przysłów. Znajduje się to przysłowie wszędzie, w każdej książce i w zbiorach przysłów. Ono jest zresztą w tych typach przysłów, księgi przysłów, które on sam podobno układał. Udici Tullius. Potem Makrobiusz, nie mam żadnego, bo to wszystko, co jest u Makrobiusza, to jest trochę zależne od Cycerona. Nie wiadomo, jak pogodzić, jak podzielić. Więc ja to trochę wyeliminowałem, tak jak mogłem, tak skrytykowałem te dane, ale wykluczyłem jako dane niepewne.
To też jest taki negatywny wynik.
W każdym razie one są obecne w naszych pracach, one są obecne, tylko jest powiedziane, że my je z takich albo z takich powodów wykluczamy jako źródło Wincentego. Retoryka mnie dała osobiście bardzo dużo radości, ponieważ jest jednym z tych tekstów, które on brał do konstrukcji swojej kroniki. Na przykład tam, gdzie jest proces i gdzie ludzie się oburzają, rzucają, jak mówiłem, na Zbigniewa, żeby go natychmiast rozszarpać, tam krzyżą, żeby go rozszarpać, nie tylko zabić dzidami. I pojawia się prawnik i mówi, więc to jest reakcja, którą przewiduje autor retoryki. Mówi, że powinna być redakcja. On tak powinien mówić, żeby wywołać reakcję publiczności. Wtedy publiczność się opowiada albo za potępieniem, albo za uniewinnieniem. Więc tam było za publiczność i powiedziała się za potępieniem.
Czyli to jest ważne odkrycie. No i epitoma też takim była.
Epitoma była znana, ja jej elektronicznie nie była badana. Aha. Elektronicznie była badana chyba na samym końcu. Tak.
Epitoma
Justyna była badana na samym końcu. A la fin de notre travaux na ostatnią naszą pracę o moją krytykę pozycji Balcera. Aha. Myśmy przebadali całą epitomę i naszą kronikę.
Zapytam Dragosza. Dragosz, did you apply your program Dramon to other projects or just for this study of Professor Kołusza?
No, the software was already used by other persons in the study.
To jeszcze, bo okazuje się, żeśmy się już tak zagadali, że już prawie mija godzina. To, ale to już są krótkie. Ta lista jest długa, ale tam jest długi cytat jeden. Cechy intelektu Wincentego. Ostatnie, może takie dwa, trzy tylko punkty, które już po części były zaznaczone. Sokratyzm Wincentego.
Tak, on się chyba objawia w dwóch rzeczach. Mianowicie tej definicji sprawiedliwości, w drugiej, potem na początku trzeciej księgi. Ale nie, i w trzeciej księdze, mianowicie w ciągłym podkreślaniu poznaj samego siebie. Poznanie samego siebie, które prowadzi do doskonałości moralnej, do doskonałości intelektualnej. To jest temat obecny i związany bardzo z cnotą roztropności i poznanie samego siebie. On oskarża na przykład Krzywoustego, że stracił tę roztropność, nie zna siebie, nie zna swoich wad, nie zna swoich zalet. Tak więc to jest wszechobecnie w księdze trzeciej.
I jest bardzo charakterystyczna i zaskakująca cecha intelektu Wincentego i również tej kroniki, jak to piszesz, pozostawienie na uboczu i w dyskretnych aluzjach spraw wiary i religii.
Tak.
To jest zagadka.
W XII wieku to nie jest zagadka. Nie. Jeśli się za wzór bierze Jana Salisbury, powiedzmy, ponieważ jego ciągle porównywano, kronikę naszą porównywano z Polikratykiem, to podobieństwo jest właściwie w jednym tylko. Mianowicie, jeśli cytuje Księgę Mądrości, to uzupełnia cytat Seneką. A jeśli cytuje Senekę, to uzupełnia cytat albo koloryzuje cytat Księgą Mądrości albo jakimś innym cytatem z Biblii. To są dwa źródła, które się ciągle uzupełniają. Ta mądrość jest jak gdyby powszechna i ona jest czerpana ze wszystkich stron, ona jest ta sama.
Nie jest ekskluzywna.
Natomiast księgi historyczne są tak samo czytane, jak wszystkie inne księgi historyczne. Jest źródło i ono jest prawdziwe, ponieważ tak jest napisane. I tak samo pewnie chciał, żebyśmy wierzyli w Kraka i w tę historię. To jest, ale przepraszam, ja zdaje się odbiegłem.
Chodzi mi właśnie o to jakąś wyciszenie, czy postawienie w tle spraw religii, że biblijnych tak nie ma tak, dużo. I argumentacji religijnej stricte nie ma.
To znaczy cytaty biblijne są, nawet jest glosa. Glosy czasem zaznacza, one są, tylko trzeba je znaleźć, odkryć. Natomiast najotwarciej o religii się mówi przy zabójstwie świętego Stanisława. Teraz pan Mańkowski odkrył wpływ świętego Hieronima, komentarza, jednego z komentarzy biblijnych na fragment o chrzcie Mieszka, prawda? Ja tego dużo nie widziałem, ale to jest takie chrześcijaństwo czysto powierzchowne. Tam biskupi idą, czy tam zakonnik. Nawet nie wiem, czy tam jest, o zakonnikach nie ma mowy.
No to zdziwiło mnie to już na etapie pracy nad tą książką i tą konferencją o Onus Atlanteum, że kiedy rozpisaliśmy konferencję, zgłosił nam się tylko jeden referent do działu religia, a i to potem nie napisał referatu.
Tak, bo nie ma referatu. No nie ma, na przykład nie ma modlitw, nie ma obecności Boga, nie ma. Oni idą na wojnę i jest cud, jest święty, tam zdaje się Michał jedzie, jest cud, pokazuje im, gdzie mają atakować. No to nie jest, powiedzmy, jeszcze głęboka religia. To jest. Jeszcze jedno. Przykład. Opowiadają o cudach i o. Tak, i to jest cud chrześcijański. Teraz w odpowiedzi jeden z rozmówców mówi, jest, ale w religii żydowskiej jest też. Jak i opowiada cud z drugiej księgi machabejskiej, że Juda Machabeusz był zaatakowany przez króla, już nie pamiętam jakie miał imię, i oczywiście Juda Machabeusz nie miał wojska dużo, więc pojawili się aniołowie, archaniołowie i strzelali tam z łuku i wybili całą armię pogańską. To jest cud z religii żydowskiej teraz, powiedzmy, Izraela. I zaraz na to jest odpowiedź, gdzieś tam na Olimpie, przy świątyni, jak przyszli Gallowie i chcieli porwać skarb i wytłuc tam gdzie mieszka Pytia, i wytłuc tych kapłanów, no to pojawiły się dwie świetlane postaci i nastąpiło trzęsienie ziemi, które zniszczyło połowę tej armii, a reszta w popłochu uciekła i ten biedny dowódca zginął chory na coś tam. Więc tego rodzaju cuda, jak gdyby one były również zestawione o sobie i były równoważne.
Tak.
Jak gdyby on wierzył, że w każdej religii cud może się stać i Bóg jest jeden, ale oczywiście on może tak działać i tak działać. Nie wiem. Nie umiem tego zinterpretować.
Nie, oczywiście. Ale jest to zauważalne i to się potwierdza również w tej kwestii, którą nazwałeś, że Wincenty jest głuchy na głos Bernarda.
Tak, absolutnie.
Wielka postać Bernard Clairvaux.
I on dawał parę wsi, dał cystersom.
Przecież i z Mateuszem korespondował, czy Mateusz dla niego pisał, powiedzmy. No nie, to była wymiana.
Nie, ja myślę, że ten Mateusz, on się urodził ko roku
47 jest ten list datowany, także 1147.
Mateusza narodziny są datowane na 1150, tak mniej więcej.
Wincentego. Wincentego, ale mówię o Mateuszu, że to jednak jakoś w kręgu,
tak,
w kręgu powinien się znajdować.
W kręgu krakowskim, powiedzmy, ten list, tak.
No ale to w każdym razie jest to coś charakterystycznego, że nie uczestniczy Wincenty jednak w tym życiu religijnym, w tym życiu duchowym swojego czasu.
On w życiu religijnym, jeśli życie religijne pojmiemy jako poszerzanie włości opactwa, jako budowę kościołów.
Tak, czy wyjazd na sobór laterański czwarty.
Wyjazd na sobór, tak. To jest bardzo ciekawe. Ja właśnie nie wiem, bo trzeba by dokładnie może prześledzić te akta, czy był jakiś związek.
No tak. No bo mówi się, że był, ale to rzeczywiście trzeba było może...
Ja nie widziałem. Tak? Nie widziałem, tak. Ale takie na przykład dotyczące szkolnictwa. Tam jest dużo o szkolnictwie.
Tak. A przecież był zaangażowany Wincenty na szkole. Tak. No i już ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie. Nie wszyscy sobie zdają sprawę, że smog wawelski został wymyślony przez Wincentego. Coś na ten temat.
No, smog wawelski nazywał się Holofagus.
Właśnie.
Ja wydało mi się, że trzeba analizować, nie, trzeba odpowiedzieć, czym jest smokiem i skąd się wziął, czy z Niemiec, czy z Rosji, czy nie wiem skąd, czy z Bizancjum. To trzeba było wyjść od analizy samej nazwy i oczywiście w historii, w literaturze kościelnej, w historii kościoła greckiego, tłumaczonej na łacinę już za czasów Kasjana i w środowisku Kasiodora jest dużo smoków, które tak się nazywają i dużo smoków, które i są, przepraszam, są smoki, które nazywają, które mają w końcówce w nazwie fagus i są smoki, które pożerają nie tylko człowieka, nie tylko baranki, a nie tylko owce, ale woły. Więc to wszystko w pobożnej i w nieświadomości, w wyobraźni tych ludzi, wyobraźni ogromnie szalonej, to są wpływy hinduskie, to są wpływy Indii, gdzie te węże mają wielkość kolumny, nie takiej, tylko znacznie większej. I krokodyle ceylońskie, które były krótkie i potężne, one występują na przykład w tak zwanym liście Aleksandra Wielkiego do Arystotelesa, gdzie tych stworzeń jest pełno i które pożerają bez przerwy, rzucają się na ludzi. Ja to wszystko dość dokładnie opisuję, ale wyobcować można, wyłączyć można z tego, z tej grupy wszystkich potworów różnej klasy, wszystkie, które się nazywają noszą nazwę na fagus, fogus, żerca. Fagus. I one są wszystkie związane z człowiekiem. W jakiś sposób, że albo straciły w którymś momencie naturę ludzką, albo zostały zniekształcone w czasie poczęcia. Jakieś dołączyły się naiwne pojęcie, że z dwóch gatunków może hybryda, tak. Więc to wydaje mi się, że tam nie było smoka w takiej postaci jak krokodyle, bo krokodyle należały do innej grupy potworów, a nie do potworów ludzkich właśnie, tych, których nazwa kończyła się na fagus. Więc Holofagus był właściwie w Polsce jedyny, ale i to jest potwór wymyślony w literaturze uzależnionej od źródeł wschodnich, pisanych w języku greckim, przekładanych na łacinę, jak mówią historycy literatury takiej śmiesznej właśnie łacińskiej. To, co nam zostało, to szczątki tylko książek zaczytanych, co było bardzo popularne.
Proszę Państwa, zanim oddam jeszcze Wam głos, zakończę swoją prezentację autora i książki kilkoma uwagami na temat stylu. Narracja Kałuży toczy się spokojnie, acz nieustępliwie. Przepojona jest łagodnością. gdyż jeśli autor nie przemilcza cudzych błędów, to ledwie śmie tak je nazywać. Gdy sam wraca z pustymi rękami z dłuższych eskapad badawczych, jawnie to wyznaje. Nie stroni od mowy ozdobnej i właśnie podchwyca jeden z ładniejszych obrazów, chcąc dobitnie stawić nam przed oczami aurę niepewności, jaka wciąż otacza i skrywa kronikę Wincentego. Kałuża decyduje, aby uciec od nadmiaru hipotez, którymi jak odwiecznym mchem obrósł stary pień kroniki. Wszyscyśmy taki omszały pień widzieli, bo przecież każdy z nas był w Puszczy Białowieskiej. A jeśli ktoś nie zdążył, to pewnie dlatego, że w tym czasie oglądał w kinie lub w telewizji film Dwie wieże według Tolkiena. Po tym, co usłyszeliśmy o smoku wawelskim, nie powinno nikogo dziwić przywołanie Tolkiena, u którego latają smoki w służbie zła, oczywiście. Kluczową rolę w tworzeniu koalicji dobra w tej powieści i w tym filmie odgrywają istoty drzewne, nazwane drzewcami. Jest coś porywającego w obrazie tych gałęzistych pni, kroczących jak stare olbrzymy, miejscami suche, spróchniałe, ale jeszcze potężne. Może kronika biskupa Wincentego tak właśnie do nas idzie przez te 800 lat. I do nas przemawia ludzkim głosem, jak drzewce w powieści Tolkiena. A nawet jeśli tylko stoi w glebie naszej historii i szemrze jak jakiś dąb Bartek, to też budzi nasz podziw i domaga się od nas słuchania i potrzebuje opieki mądrych leśników, takich jak Zenon Kałuża.
Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, zanim udzielę Wam głosu, taka była umowa. Pierwszy chce zabrać głos pan profesor Juliusz Domański, więc jemu przekazuję mikrofon, a jeśli Państwo mają jakieś pytania, to proszę potem się zgłaszać.
Ja, proszę Państwa, nie w charakterze dyskutanta, tylko po prostu uważam za swój obowiązek w tym zgromadzeniu podziękować mojemu koledze i przyjacielowi, że mi taką wspaniałą książkę dedykował. Ja mogę powiedzieć, że to jest książka, która milowymi krokami naprzód idzie w stosunku do tych nieistotnych podniet, które autor znalazł w moich jakichś tam wcześniejszych pracach, właściwie w jednej pracy chyba. No więc tylko to chciałem powiedzieć. Publicznie na tym zgromadzeniu podziękować Zenonowi Kałuży, że mi taki wspaniały dar podarował.
Ja Ci dziękuję.
Jeżeli tak, może ja zadam dwa pytania. Pierwsze to, czy owa nieobecność elementów takich religijnych w kronice nie jest, czy nie może być świadectwem pewnej, znaczy wyboru formy, tak? W końcu duchowny ma napisać dzieło historyczne, w związku z tym on się bardzo pilnuje, nawet jeżeli tam są, nie wiem, ja takie odnosiłem wrażenie, jak czytałem, że on jednak bardzo świadomie wybiera pewną formę i tej formy się będzie trzymał i pokazuje swój taki rys humanisty bardziej właśnie niż duchownego. To jest pierwsza taka obserwacja i chciałbym wiedzieć, co byś powiedział na ten temat. A druga obserwacja o holofagusie. I tym potworze, który jest zabity przez Kraka, prawda, a nie przez Szewczyka.
Przez syna Kraka.
Tak, ale jest zabijany przez księcia, prawda, tak. A nie przez... Czy nie można zarówno w samej postaci, która jest postacią przypominającą, nie wiem, Minotaura prawdopodobnie, prawda, albo jakiegoś kogoś Cerbera może, prawda, czy nie można się dopatrzeć no takich mitów o wprowadzeniu chrześcijaństwa, prawda? Czy ten Holofagus to nie jest czasem, to nie są te węże, które święty Patryk wyprowadza, prawda, z wyspy, czy to nie są te dęby, które święty Marcin ścina, czy to nie jest symbol tego takiego, znaczy ustępowania pogaństwa przerażającego, pożerającego przed nową religią, przed chrześcijaństwem? Takie dwa pytania. Pierwsze co do formy i drugie co do...
Pierwsze co do formy i problemu religijnego. Ja myślę, że tak, że on pisze przede wszystkim o księciach, o książętach. To go interesuje, o władcach. To go interesuje. Jest władza, jest państwo, jest władza. Biskupi są na... Jeśli jest mowa o synodzie, to oni tam są. Zwłaszcza na tym jednym synodzie, na którym on jest obecny. I dokonują pewnych rzeczy. On to kamufluje, ale tam jest przewrót zrobiony. Konstytucyjny. Ale to jest dyskretnie pokazane. Nie ma biskupów. Tak, są pochwały. Biskup tam taki jest ozdobą kościoła, jest kolumną kościoła. No to zwłaszcza jego krewni to są kolumnami kościoła. Ale ja myślę, że to nie jest historia Kościoła. Nie jest, gdyby była historia Kościoła, to by opowiadał o biskupach. Tak jak to mamy na przykład w historii greckiej, czy w historii pisanej po grecku, albo w historiach przekładanych, albo w historiach łacińskich. A tutaj nie. Co do drugiej rzeczy, ja nie wiem, nie trudno mi, bo sam Krak jest poganinem. Jego dwaj synowie, ten biedny zabity i ten drugi, który został potem wypędzony, jest poganinem. Wanda jest poganką. Jest potem Leszkowie, trzech Leszków, to są poganie. Trudno się dobaczyć zniszczenia pogaństwa w tym micie, żeby zrozumieć, pojąć jako mit. Znaczy możliwy, ale ja nie wiem, ja nie za bardzo wiem, jaki mit.
W sensie ogólnocywilizacyjnym, może nie tyle chrystianizacyjnym. Tak.
Bo wejście chrześcijaństwa jest opowiedziane w związku z końcem popielidów i dom piastów, który wyrasta. Natomiast w związku z Holofagusem chcę dodać, że wyszła w Czechach fragment słownika wielkiego, późny chyba XVI-wieczny, początek XVII wieku. Tam jest zestaw potworów także, ale potworów i jest wśród tych potworów także duży zespół potworów, które mają w nazwie żerca na końcu. Więc to są wszystko postaci mają w jakiś sposób albo mieli naturę ludzką, albo zniekształcili naturę ludzką, mają jakiś związek z naturą ludzką.
Ja chciałem zapytać, witam serdecznie. Pierwszy raz pana profesora słucham, bardzo duża przyjemność. W jakim sensie chciałem nawiązać do mojego przedmówcy, bo właśnie mnie też zaciekawił ten wątek nieobecności religii. Czy można by aż taką śmiałą hipotezę, zupełnie przypuszczenie, bo ja się kompletnie nie znam na Wincentym Kadłubku, no bo według mojej skromnej wiedzy większość tych kronik średniowiecznych to było pisane według tej formuły gesta dei tam francorum, anglorum, polonorum, czyli no właśnie to była jakaś teologia dziejów. A czy w takim razie Wincenty by się wyłamywał z tego? No bo jeżeli tak, to rzeczywiście to byłby taki humanizm, no owszem, XII-wieczny, ale nawet na tle XII wieku taki jednak no, dość radykalny. Znaczy, czy można powiedzieć, że on jest aż świecki w tym humanizmie? I chciałem jeszcze zapytać o ten stosunek, bo pan profesor był łaskaw tak to sformułować, że ma pozytywny stosunek do pogaństwa. Czy w takim razie na tym tle, jak on widzi jakby właśnie nowość, czy wyższość moralną, religijną chrześcijaństwa, że to jest kontynuacja mądrości pogańskiej, ale czy tylko właśnie kontynuacja, czy jakiś istotnie nowy, istotne nowum?
Nie. On nie ma takiego stosunku do pogaństwa, że chwali pogaństwo. tylko on twierdzi, że to, co jest rozumne i co uznali nasi przodkowie jako zacne, święte i co weszło w zwyczaj ludzki, nie przeciwstawia się rozumowi, jest zgodne z rozumem, to należy szanować. Do takich rzeczy należą instytucje stworzone przez prawo rzymskie. On daje przykłady. To jest instytucje prawa rzymskiego. Prawo rzymskie zostało wynalezione przez pogan, nie przez chrześcijan. A chrześcijanie odnoszą się ciągle i praktykują i posługują się prawem rzymskim. To jest tylko przykład. Ale nie mówi tak, że w ogóle pogaństwo jest czymś zdrowym, ale gentilitas. Ja myślę, że można sobie ten fragment przeczytać i porównać z tym, co o pogaństwie pisze Galanonim. Zresztą sam Kadłubek bardzo popiewa, chwali wojny z poganami, bo poganie są poganami, a nie chrześcijanami. Można ich bić i odbierać im ziemię, zabierać miasta, palić miasta.
A co do tej wyjątkowości czy różnicy pomiędzy kronikami?
Ja nie wiem, czy wszystkie kroniki są napisane Gesta Dei per Francos czy per kogoś innego. Nie wiem. No, on nie pisał jako teolog tej kroniki. Nie pisał jako uczony prawnik, a nie jako teolog. Nie.
I wykształcenia teologicznego tam jakiegoś nie widać.
Specjalnie nie widać, nie. On ujawnia swoje wykształcenie filozoficzne, tak.
Prawne
i filozoficzne. On się zna na stoickich problemach, ale na platońskim, tam na tym wycinku Platona, ale to wszystko chyba. Na Epikurze tak, to jest zadziwiające najbardziej może.
Ad vocem dorzucić tylko argument panu profesorowi. Dzieło Kadłubka nie ma wśród współczesnej literatury swojego czasu, nie ma analogii. Jest to wyjątkowe dzieło, które nie ma wzorców. Po prostu jest tak oryginalne. W związku z tym też ta oryginalność Kadłubka jest tak zadziwiająca i budzi bez przerwy nasze zainteresowanie wciąż, nie tylko w Polsce. Dzieło Kadłubka jest analizowane przez uczonych całego świata. Zdaje się, że kilka lat temu w Nowej Zelandii była konferencja poświęcona właśnie Kadłubkowi też.
Tak, dziękuję. Ukazało się w Niemczech wydanie zasadniczo tekst Plezi, lekko poprawiony, z tłumaczeniem niemieckim.
Czy jeszcze jakieś pytania, czy obserwacje? Więc skoro nie widzę już żadnych pytań, to takie mi przyszło stwierdzenie, taka myśl do głowy mi przyszła, że kiedy Wincenty przeczytał swoją kronikę i zobaczył, że jest takim prawnikiem i filozofem, postanowił wstąpić do klasztoru. Załamał się.
Uzupełnić wiedzę teologiczną.
Załamany wynikiem swojej pracy postanowił udać się do klasztoru. Dziękuję bardzo serdecznie obu naszym gościom.
Dziękuję. Ja dziękuję.
Tak, proszę bardzo. Dziękuję.
Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Dragoszowi.
Dziękuję. I zapraszam oczywiście za każdym razem, jak coś się będzie działo w Instytucie. Państwo są zaproszeni i będą Państwo o tym poinformowani. Dobrego wieczoru. Dziękuję.